Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Nigeryjscy biskupi rozpoczęli wizytę ad limina.
Kolejny raz nuncjatura w Caracas padła ofiarą chuligańskiego ataku.
Ordynariat polowy w Polsce ma 90 lat.
5 lutego witają Państwa ksiądz Józef Polak
i Barbara Marczewska.
Episkopat Nigerii rozpoczął wizytę ad limina apostolorum. Benedykt XVI przyjął dziś 5 biskupów tego kraju przybyłych z kardynałem Antonem Olubunmi Okogi. Blisko trzykrotnie większą od Polski Nigerię zamieszkuje 140 milionów ludzi. 43% z nich wyznaje islam, a kolejne 40% stanowią chrześcijanie. Katolikiem jest co siódmy Nigeryjczyk.
Początki chrystianizacji terenów obecnej Nigerii sięgają XV wieku. Aktualnie Kościół katolicki ma w tym kraju 9 metropolii, 41 diecezji i 2 wikariaty apostolskie. Tamtejszy kościół często staje w obronie pokoju i praw człowieka, piętnuje trybalizm, przemoc i plagę korupcji. Paradoksalnie wyzwaniem jest nawet szybki wskaźnik wzrostu kościoła, mówi przyjęty dziś przez papieża arcybiskup stołecznej Abudży John Olorunfemi Onayekan.
Liczba katolików nadal wzrasta. Przybywa też powołań zarówno kapłańskich, jak i zakonnych. I to jest realne wyzwanie. Kolejne z wyzwań to relacja między państwem a kościołem. Nigeryjskie społeczeństwo jest bardzo złożone. W kraju żyje ponad 250 różnych grup etnicznych. Do tego dochodzi problem pluralizmu religijnego. Zwykło się mówić, że w Nigerii mamy chrześcijan i muzułmanów. Jednak nie wolno zapominać, że chrześcijanie należą do wielu różnych wspólnot. Zdajemy sobie sprawę, że nawet jako chrześcijanie mamy różne punkty widzenia. W sytuacji, kiedy dochodzi do konfliktów między chrześcijanami i muzułmanami, to stoją za nimi ekstremistyczne grupy z obu stron, zarówno fanatycy muzułmańscy, jak i chrześcijańscy. Jako Kościół katolicki jesteśmy organizmem zdrowym, co przyznają nawet muzułmanie. Uznają, że dzięki temu, iż nasz Kościół wprowadził bardzo jasne reguły dialogu, których z uwagą przestrzegamy, wypracowaliśmy model kontaktów z muzułmanami, który naprawdę sprzyja dobrym relacjom i wzajemnemu poszanowaniu.
60 nigeryjskich biskupów odbywa wizytę ad limina w 2 grupach. Z całym episkopatem Nigerii Benedykt XVI spotka się na wspólnej audiencji 14 lutego.
Podróż do Afryki, obchody 4. rocznicy śmierci Jana Pawła II oraz uroczystości Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy. Te wydarzenia wyznaczą rytm zajęć Benedykta XVI w najbliższych tygodniach. Opublikowany przez prefekturę Domu Papieskiego program nie obejmuje audiencji generalnych i prywatnych. Wiadomo jednak, że audiencji ogólnej nie będzie w środę 4 marca. W tym czasie Ojciec Święty wraz z Kurią Rzymską przeżywać będzie rekolekcje wielkopostne. W związku z papieską podróżą do Afryki nie będzie też środowych audiencji 18 i 25 marca.
2 kwietnia po południu Benedykt XVI odprawił uroczystą Eucharystię za Jana Pawła II. Zaproszona na nią została młodzież diecezji rzymskiej. Papież będzie też tradycyjnie przewodniczył obchodom Wielkiego Tygodnia. Weźmie udział m.in. w Drodze Krzyżowej w Koloseum. Sprawować będzie liturgię Wigilii Paschalnej, a po mszy świętej w niedzielę Zmartwychwstania udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi.
Dobiega końca wizyta w Hiszpanii sekretarza stanu kardynała Tarcisio Bertone. Z okazji 60-lecia ogłoszenia powszechnej deklaracji praw człowieka, watykański dostojnik wygłosił w siedzibie Episkopatu Hiszpanii konferencję Prawa Człowieka w nauczaniu Benedykta XVI. Kardynał Bertone przypomniał wkład chrześcijaństwa i nauki społecznej Kościoła w rozwój koncepcji praw człowieka.
Pierwsze komentarze podkreślają, że hiszpański rząd zrobił wszystko, aby wywrzeć jak najlepsze wrażenie na kardynale Bertone, ukazując gotowość do dialogu i współpracy. Tematy bardziej drażliwe, jak na przykład aborcja, spadły na wicepremier Fernandez de la Vega. Premier Zapatero przekazał z kolei Benedyktowi XVI zaproszenie, aby osobiście wziął udział w uroczystościach świętego Jakuba w 2010 roku. Najbliższa wizyta papieża przewidziana jest w 2011 roku podczas Światowego Dnia Młodzieży, który odbędzie się w Madrycie. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Nuncjatura apostolska w Caracas padła znowu ofiarą zamachu wczoraj w południe czasu miejscowego, gdy znajdowali się tam wszyscy pracownicy razem z nuncjuszem. Na watykańskie przedstawicielstwo rzucono z motocykla 3 granaty łzawiące. Jeden wpadł na podwórze, a pozostałe poraziły na ulicy przechodniów. Protestując przeciw kolejnemu atakowi i przemocy, nuncjatura zaapelowała do władz Wenezueli o zapewnienie jej bezpieczeństwa zgodnie z konwencją wiedeńską o nienaruszalności misji dyplomatycznych i ich personelu. W Caracas wszystkich ambasad strzegą siły porządkowe, tylko nuncjatura apostolska nie ma ochrony. Doznała ona już 7 zamachu, odkąd od blisko 2 lat udziela azylu działaczowi studenckiemu Nixonowi Morenie.
Do zamachu na nuncjaturę doszło wczoraj w tym samym czasie, gdy episkopat Wenezueli prezentował na konferencji prasowej komunikat potępiający inny akt przemocy, skierowany przeciw Żydom. W nocy z piątku na sobotę do głównej synagogi w Caracas wtargnęło kilkunastu zbrojnych mężczyzn. Zniszczyli oni przedmioty służące do kultu i pozostawili antysemickie napisy na ścianach. Wenezuelscy biskupi wyrazili solidarność z tamtejszą społecznością żydowską. Podkreślili, że władze powinny zapewnić wszystkim obywatelom gwarantowaną przez konstytucję tego kraju wolność religijną. Wezwali do odrzucenia przemocy i do dialogu wszystkich Wenezuelczyków, niezależnie od pochodzenia czy przynależności religijnej.
Niewłaściwe przedstawienie zdjęcia ekskomuniki z 4 biskupów lefebrystów jako szkodliwego dla dialogu Żydów z katolikami zarzucił mediom Gary Krupp. Ten amerykański Żyd jest założycielem i prezesem mającej siedzibę w Nowym Jorku fundacji Pave the Way. Zgodnie ze swą nazwą ma ona torować drogę dialogowi międzyreligijnemu.
Sam byłem w pierwszej chwili zaszokowany zdjęciem ekskomuniki z negującego Holokaust biskupa Richarda Williamsona, przyznaje w swoim komunikacie Gary Krupp. Kierowana przez niego fundacja zasięgnęła jednak informacji w Watykanie i uznawców prawa kanonicznego. Pozwoliło to zrozumieć, że decyzja papieża jest dopiero pierwszym krokiem w dialogu z konserwatywnym ugrupowaniem, którego zwolenników oblicza się na ponad 1 000 000 wiernych. Dialog ma ich ostatecznie doprowadzić do włączenia w główny nurt katolicyzmu, w którym antysemityzm uważa się za grzech. Zdaniem prezesa fundacji Pave the Way, papieska decyzja ma zapobiec radykalizacji poglądów konserwatywnej grupy. Podkreśla on też znaczenie, jakie miało powszechne w tych dniach w świecie katolickim potępienie zaprzeczających zagładzie poglądów biskupa Williamsona.
Głos Gary Krupa nie jest zresztą w tych dniach całkiem odosobniony. Rabin Irwin Kula na łamach Washington Post skrytykował czołowe amerykańskie organizacje żydowskie za nadanie nieproporcjonalnego rozgłosu w sprawie biskupa Williamsona. Jego poglądy są mało znaczące wobec rewolucyjnych zmian w nauczaniu Kościoła o Żydach po Soborze Watykańskim II i nie mogą spowodować kryzysu w relacjach żydowsko-katolickich, uważa rabin Kula.
Należy też odnotować zmianę opinii Centralnej Rady Żydów w Niemczech, która zawiesiła dialog z katolikami po zdjęciu ekskomuniki z biskupów lefebrystów. Wyraziła ona obecnie zadowolenie, że Watykan wymaga od biskupa Williamsona publicznego odwołania wypowiedzi negującej zagładę. Także Światowy Kongres Żydowski ocenił pozytywnie tę ostatnią watykańską decyzję, choć podtrzymuje opinię, że antysemityzm biskupa tradycjonalisty nie jest przypadkiem odosobnionym.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Kenijscy politycy ponoszą odpowiedzialność za plagę głodu, która dotknęła już 10 milionów ludzi, twierdzi kardynał John Jue. Przewodniczący tamtejszego episkopatu zarzucił rządowi, że nie podjął należytych środków, by zapobiec skutkom suszy. Gdyby klasa polityczna nie była zdegenerowana przez korupcję i nepotyzm, gdyby polityka rządu była bardziej dalekowzroczna, ani jeden Kenijczyk nie ucierpiałby na skutek klęski nieurodzaju, powiedział metropolita Nairobi.
Wizytując regiony dotknięte głodem, widziałem dzieci z rozdętymi żołądkami i martwe zwierzęta leżące u drogi, powiedział agencji CISA Stephen Kituku, krajowy koordynator Caritas do spraw kryzysu. Kiedy w Kenii pierwsze dzieci zaczęły umierać z głodu, Caritas uruchomiła nadzwyczajny program pomocy, który ma objąć w pierwszym rzędzie osoby najbardziej zagrożone, niemowlęta, młode matki oraz chorych na AIDS. Do kategorii tej należy 37 tysięcy osób. Na ich wyżywienie w ciągu najbliższych 6 miesięcy Caritas potrzebuje ponad 4 milionów dolarów. Kościół organizuje ziarno na zasiew dla 4,5 tysiąca gospodarstw wiejskich. Myśli też o pomocy długofalowej poprzez rozwinięcie systemu nawadniania. Do jego budowy pragnie wciągnąć samych Kenijczyków w ramach projektu Jedzenie za pracę.
O dobrowolne obniżenie pensji oraz opracowanie ogólnokrajowej strategii pomocy najuboższym apelują irlandzcy biskupi, zaniepokojeni katastrofalnymi skutkami kryzysu gospodarczego. Według ich szacunków co dziewiąte dziecko w tym kraju pozostaje przez cały dzień bez jedzenia albo żyje w nieogrzewanym domu, ponieważ jego rodzice zarabiają poniżej 60% średniej krajowej.
W związku z pogłębiającym się kryzysem episkopat wydał dokument o dość prowokacyjnym tytule – Na tropach celtyckiego tygrysa – ubóstwo w dzisiejszej Irlandii. Jesteśmy pogrążeni w globalizacji, a w tej nie liczy się dobro wspólne. W globalizacji przeżyje tylko ten, kto jest najsilniejszy, twierdzi autor dokumentu biskup Raymond Field, przewodniczący Komisji Episkopatu do Spraw Społecznych. Stąd bardzo ważne, aby polityce i gospodarce przywrócić pojęcie dobra wspólnego i związanych z nim wartości. Biskupi podają, że liczba osób, które korzystają z charytatywnej pomocy Kościoła, wzrosła w ubiegłym roku w całej Irlandii o 30%, a w samym Dublinie o 40%. Episkopat prosi rząd, aby dokonując niezbędnych cięć w budżecie, nie ograniczał środków na edukację i pomoc społeczną. W sposób szczególny trzeba zadbać o odpowiednio wysokie zasiłki dla rodzin, apeluje irlandzki episkopat. Zdaniem biskupa Fielda kryzys ma też swoje dobre strony. Dzięki niemu lepiej rozumiemy, że potrzebujemy siebie nawzajem oraz społeczności, do której należymy.
Rumuńscy katolicy są oburzeni projektem nowego prawa, które przekazuje cerkwi prawosławnej wszelkie dobra tamtejszego kościoła grecko-katolickiego w regionach wiejskich, w których prawosławni stanowią większość społeczeństwa. W grę wchodzą kościoły, plebanie, cmentarze oraz przylegające do nich tereny. Teoretycznie prawo miałoby też działać w drugą stronę, to znaczy katolicy mogliby przejmować majątek prawosławny w tych wioskach, gdzie to oni stanowią większość. Zważywszy jednak na fakt, że do kościoła grecko-katolickiego należy w Rumunii zaledwie 650 tysięcy wiernych, na nowym prawie skorzysta w istocie jedynie cerkiew prawosławna.
Oznacza to definitywną ratyfikację tragicznego dekretu z 1948 roku, w którym komunistyczny reżim pozbawił naszą cerkiew prawa do życia, konfiskując wszelkie jej dobra, napisali w liście protestacyjnym rumuńscy katolicy we Włoszech. Z kolei zwierzchnik kościoła grecko-katolickiego w Rumunii, arcybiskup Lucian Mureșan, skierował w tej sprawie list do prezydenta i premiera. Wyraża w nim konsternację samą możliwością rozważania projektu takiego prawa, które uwłacza zasadom praworządności. Domagamy się jedynie tego, co nam przysługuje na mocy konstytucji i praw międzynarodowych, napisał arcybiskup Mureșan.
Dokładnie 90 lat temu powstał Ordynariat Polowy Wojska Polskiego. Rocznicowe obchody zainaugurowała odprawa dla duszpasterzy wojskowych. Uroczystej mszy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przewodniczył ordynariusz wojskowy, generał dywizji, biskup Tadeusz Płoski, a koncelebrowali kapelani wojskowi.
Podczas mszy świętej ambasador suwerennego rycerskiego zakonu szpitalników świętego Jana, Vincenzo Manno, przekazał jako wota swoje odznaczenia zakonne Matce Bożej Hetmance Żołnierza Polskiego. Po Eucharystii odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń papieskich, biskupich i resortowych dla osób, które wykazują szczególne zaangażowanie w działalność duszpasterstwa wojskowego. Dwie osoby zostały odznaczone papieskim medalem Świętego Sylwestra. Po zakończeniu części oficjalnej odbyła się konferencja naukowa w służbie Bogu i Ojczyźnie. Duszpasterstwo wojskowe w latach 1919-2009. Która dała okazję do podsumowania 90 lat istnienia Ordynariatu Polowego. Dla Radia Watykańskiego ksiądz podpułkownik Jan Osiński.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.